deux mots pour nos amis non polonophones. C'était les fragments de la vie de Zenon K, écrit par un certain Zenon Kaluza. Donc la vie par soi-même. Panie profesorze, zapraszam serdecznie.
Chciałbym, na ile potrafię, uczynić przedmiotem mojej laudacji główny nurt twórczości Zenona Kałuży, lecz zarazem nie pominąć tego, co mnie w niej najbardziej urzeka osobiście, a co mi dyktuje własne, co mi dyktują własne upodobania i preferencje humanisty i filologa bardziej niż historyka doktryn i poglądów filozoficznych. Ta pierwsza intencja bierze pod uwagę, że przemawiam w Dominikańskim Instytucie Naukowym, mocno zakorzenionym w tradycji kultury umysłowej średniowiecza, zdominowanej przez myślenie właśnie doktrynalne, teologię i filozofię wraz z ich niezbędnym narzędziem, logiką. I że takie samo zakorzenienie charakteryzuje twórczość, o której chcę mówić. Ta druga intencja sprawia, że zwalniam się chętnie ze zbytniego rygoryzmu, przekonany, że laudacja to nie recenzja, czyli naukowa relacja cudzej twórczości i nie jest może źle, jeśli laudator dopuści do głosu własne upodobania, bo może dzięki nim uda mu się odsłonić jakiś aspekt, który bez tego pozostałby w ukryciu. Zaczynam od tego, co obiektywne i co, mam nadzieję, będzie do przedmiotu laudacji całkowicie adekwatne. Zenon Kałuża jest badaczem myśli średniowiecznej, przede wszystkim średniowiecznej filozofii i teologii. Dodajmy jeszcze, że przedmiotem uprzywilejowanym jego badań i jego pisarstwa od samego początku była i nadal pozostaje filozofia średniowiecza późnego, wiek XIV i nieco tylko w mniejszej mierze XV, to ten czas dziejów myśli zachodniej łacińskiej Europy, któremu poświęca ze swoich licznych prac najliczniejsze. Ale to wcale nie znaczy, iżby obca mu była i całkowicie przez niego zaniedbywana myśl wieków wcześniejszych. Jeżeli relatywnie niewiele uwagi poświęca klasycznej scholastyce XIII wieku, to przedgotycki, romański okres myśli średniowiecznej, zwłaszcza zaś wiek XII, cieszył się jego żywym zainteresowaniem od dawna. Uintensywniło się zaś ono bardzo w ostatnim dziesięcioleciu. Niech więc pierwszym zobiektywizowanym stwierdzeniem tej mojej laudacji będzie rozległość chronologiczna obszaru badań i zakresu pisarstwa jej bohatera. Trzeba to uznać za wielką zaletę w naszych czasach przezornie, wręcz lękliwie wąskiej specjalizacji. Punktem drugim tej próby scharakteryzowania swoistości pracy badawczej i aktywności pisarskiej Zenona Kałuży Chcę uczynić cechy rodzajowe i gatunkowe jego naukowej twórczości. Już z samych tytułów, blisko 200 publikacji, które się ukazały do minionego roku włącznie i które on sam uznał za istotne, boć nie jest to wszystko, co napisał, widać wyraźnie, że jak przystało historykowi filozofii i teologii, liczebną przewagę mają prace doksograficzne, relacjonujące i analizujące przede wszystkim rzeczową, materialną treść średniowiecznych doktryn. Więcej niż połowa tych publikacji tak właśnie dałaby się zakwalifikować, niezależnie od tego, czy to są książkowe monografie myśli albo losów, czy monografie myśli albo losów jednego filozofa, czy obszerniejsze studia analityczne wybranych tekstów i problemów doktrynalnych, czy krótkie, syntetyczne charakterystyki, bądź to doktryn, bądź całych nurtów i tendencji na przestrzeni dłuższego okresu. Nie warto dodawać, że ta doksografia zawsze ma tam solidną, bogatą i odkrywczą podstawę we własnych autorskich badaniach źródłowych i źródłoznawczych zarazem. Nie warto tego dodawać, bo zwłaszcza dla owego uprzywilejowanego przez Zenona Kałużę okresu średniowiecza, takie nie tylko penetrowanie, ale często i odkrywanie na nowo źródeł, to jest rzecz dziś standardowa, zwyczajna, praktykowana zresztą co najmniej stulecia, praktykowana zaś już choćby dlatego, że badacz, który obiera sobie ten okres myśli średniowiecznej, ma do czynienia z obfitością źródeł nigdy nie wydanych i tylko w niewielkiej skali mających szansę na drukowane, czy bodaj jak dziś w modzie, elektroniczne wydanie. Tu jednak warto dodać, że każda rzecz zwykła i dająca się jak ta sprowadzić do jakiegoś powszechnego standardu, jeżeli realizuje ją mocna indywidualność, przestaje być zwykła, nabiera cech jednostkowych i osobowych. Ze standardowego kontekstu się wyróżnia. I tak właśnie jest z bardzo wieloma pracami bohatera mojej laudacji. Mówię teraz o owych pracach doksograficznych, mających w jego bibliografii liczebną przewagę, a zwykłych dla historyka filozofii średniowiecznej, którym Zenon Kałuża jest nade wszystko. Rzecz jednak ma szerszy zasięg i wydaje mi się warta zarówno tego, żeby ją teraz w obrębie tego wątku doksograficznego zilustrować bodaj jednym przykładem konkretnym, a szczególnie mocnym, jak i tego, aby potem do niej osobno jeszcze powrócić i spróbować na jej tle uwydatnić pewne ważne, szczególnie indywidualne tego, co tworzył, cechy tego, co tworzył i tworzy dalej bohater dzisiejszej uroczystości, także w innym niż doksograficznym zakresie i stylu. Tym z konieczności czasowej jedynym wyizolowanym przykładem będzie obszerna monografia poświęcona postaci i doktrynie Mikołaja z Autrecourt. Zajmuje ona w twórczości Zenona Kałuży miejsce szczególne dzięki swej objętości, ale zarazem jest jej okazem paradygmatycznym w takim właśnie sensie, jaki próbowałem dotąd opisać. Jest bowiem wszechstronną, wyczerpującą charakterystyką pracowicie odtworzonych poglądów XIV-wiecznego scholastyka, zarazem niezwykle bogatym źródłoznawczym studium jego życia i niejednoznacznej osobowości intelektualnej. Jego fragmentarycznie tylko ocalałej twórczości pisarskiej i całego zewnętrznego kontekstu jego życia. Kiedy próbowałem sobie uświadomić szczególne zalety tego ogromnego dzieła, szukałem najpierw, czego o Mikołaju z Autrecourt mogłem się dowiedzieć już skądinąd. Odkryłem wtedy, że takiej pozytywnej wiedzy uprzedniej zdobyć prawie nie sposób i że dopiero książka Zenona Kałuży, wyjaśniająca, co naprawdę ten XIV-wieczny mistrz paryski myślał i głosił, ale też jakie były rzeczywiste losy jego burzliwego życia. Stwierdziłem też, że jedno i drugie zostało w tej książce zdiagnozowane dzięki lekturze nie tylko skromnych resztek tekstów doktrynalnych XIV-wiecznego myśliciela, ale też archiwaliów i nawet zabytków archeologicznych z pomnikami nagrobnymi włącznie, że Nicolas d'Autrecourt na tle swego czasu był i zarazem nie był typowy, że był sui generis intelektualistą, awanturnikiem, jakich zresztą średniowiecze znało wielu, i że aby skutecznie badać ich doktrynę, trzeba zawsze badać całość ich losów. I tutaj rzecz w tym, że znalezione przez badacza w archiwalnych źródłach szczegóły życia tego XIV-wiecznego znawcy, ale i wyznawcy epikureizmu, Arystotelika, który za rdzenną treść samego pojęcia filozofii i jej procedur uznawał jednak nie mądrość, lecz prawdę, pozwoliło zrozumieć jego epikureizm nie jako zniesienie, lecz jako dopełnienie arystotelizmu, a zarazem tak go umieścić w kontekście XIV-wiecznego kryzysu scholastyki, że wbrew powszechnie przed monografią Zenona Kałuży żywionemu przekonaniu, nie daje się on bynajmniej zakwalifikować jako nominalista. Skoro zaś padła nazwa nominalizmu, dodać warto już bez jakiejkolwiek egzemplifikacji, że zarówno to opus magnum, jak i wiele innych prac doksograficznych bohatera dzisiejszej uroczystości zmienia wydatnie obraz tendencji intelektualnych i ideowych późnego średniowiecza, na przykład zbyt pochopnie lansowane przekonanie o osłabnięciu spekulatywnego impetu myśli ówczesnej. Co zaś do monografii Mikołaja z Autrecourt, to pewnej pikanterii dodaje jej to, że owo tak ważne dla doktrynalnych dziejów XIV wieku i tak mocno autorsko nacechowane dzieło, wtłoczono w konwencję, czy wręcz schemat, który po pierwsze zasadniczo nie przewidywał dla niego treści doksograficznych w schemat literackiej historii Francji. Po drugie zaś utrwalonym jeszcze w XVII wieku szlachetnym, lecz zupełnie anachronicznym dziś obyczajem, niemal w anonimowość, w stłoczone zostało niemal w anonimowość, która dopuszczała jedynie inicjały autora i to bynajmniej na karcie tytułowej. Ledwie jednym tylko przykładem zilustrowana doksograficzna twórczość Zenona Kałuży ma swoje bogate odgałęzienia. Penetrują one mniej lub bardziej z doksografią styczne obszary kultury umysłowej średniowiecza. I zasygnalizowanie tych obszarów stycznych niech będzie następnym, wyodrębnionym punktem tej laudacji. Również to odgałęzienie zilustruje jednym tylko przykładem. Na poli historycznej, na poli historiozoficznej, średniowiecznej idei translatio studii, przenoszenia się w czasie i w przestrzeni intelektualnego dziedzictwa, wiedzy i mądrości, treści nauczania i instytucji nauczających. Nie całkiem rozumie się wolny obszar, wolny od implikacji i założeń filozoficznych i teologicznych, ale czymś innym jednak będący niż rdzenne treści doktryn, żywy w różnych okresach średniowiecza i na różnych obszarach geograficznych. To właśnie osobna dziedzina odkrywczych badań pasjonujących publikacji Zenona Kałuży. Choć bowiem uznał on i w tych swoich badaniach, poprzedników, sam penetrował obszary i geograficznie, i źródłowo nowe, a nowe też postawił zagadnienia w studium na temat Uniwersytetu Paryskiego, najpierw z 1974 roku i w niedawnej, z 2005 roku, rozmiarów sporej książki, rozprawie o toposie translatio studii, drukowanej właśnie w przeglądzie tomistycznym. A nie jest to rzecz jasna jedyna dziedzina twórczości Zenona Kałuży od doksografii jakoś się wyodrębniająca, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy takich odgałęzień ku nowym dziedzinom kultury średniowiecznej, nie tylko umysłowej, ale i literackiej, pojawia się w jego twórczości coraz więcej. Jedna zaś z tych nowych dziedzin, o których teraz chcę powiedzieć, to jakość zupełnie odmienna u doksografa, a nawet u historyka kultury średniowiecznej, na jakiego kreuje bohatera mojej laudacji topos translatio studii, raczej niecodzienna, cecha raczej niecodzienna. Chcę mianowicie powiedzieć słów parę o Zenonie Kałuży jako o filologu. Pewnie, że historia doktrynalna i historia kultury z jednej strony, a filologia z drugiej, nie są to dziedziny sobie obce. Pewnie, że każda z tych specjalności naukowych ma do czynienia z tekstami jako materiałem podstawowym. Razem więc tworzą jakieś pogranicze, a jednak nie każdy doksograf i nie każdy historyk kultury ma predyspozycję do tego, aby stać się także filologiem. Dla mnie ta dziedzina i ten rodzaj sukcesów Zenona Kałuży jest czymś szczególnie atrakcyjnym. Mój zaś osobisty entuzjazm dla jego sukcesów w tej dziedzinie każe mi nie tylko uczynić z niej właśnie osobny, czwarty już punkt mojej laudacji, ale jeszcze przywołać zacytowany gdzieś przez Plutarcha bon mot o tym, że z mięs najlepsze jest to, co nie jest mięsem. Ton sarkon haeme sarkes aristai. A nadto jeszcze zacząć ten punkt czwarty trochę anegdotycznie. Od wspomnienia sprzed lat, sporo więcej niż 40, kiedy jako sekretarz redakcji studiów mediewistycznych, czyli czarnoroboczy redaktor, wykonawca, z dociekliwością i krytyczną pasją Zenona Kałuży miałem do czynienia po raz pierwszy. Było zaś tak. Do wydanej tam właśnie pewnej pracy doktorskiej, która jak każdy materiał redakcyjny była przedmiotem mojej uważnej lektury i wydawniczej obróbki, przysłał jako nowy artykuł swoje uwagi, uzupełnienia i sprostowania, bawiący wtedy jako stypendysta w Paryżu Zenon Kałuża. Wśród innych znalazło się tam sprostowanie źle zinterpretowanego zwrotu ad instancia malicuius aliquid facere, na co czytając nie zwróciłem uwagi. Rzecz sama w sobie błaha, zapadła mi jednak w pamięć. Oto początkujący wówczas badacz filozofii średniowiecznej, dzięki swojej zaiste godnej podziwu, dociekliwości, dostrzegł, rozeznał i skorygował szczegół, który powinien był stać się przedmiotem spostrzeżenia i poprawki starszego wiekiem i stażem latynistycznym redaktora filologa. Teraz przywołuję tę historyjkę jako zapowiedź tego aspektu naukowej osobowości bohatera dzisiejszej uroczystości, który jego laudatorowi jest szczególnie bliski, który też trafnie, jak mi się zdaje, wyraża przytoczona przed chwilą z Plutarcha sentencja. Wreszcie też jako zapowiedź wspólnych w odległej przyszłości, z tamtego punktu widzenia ówczesnego, w odległej przyszłości, epizodów ściślejszej naszej współpracy i rozlicznych moich z niej korzyści, o których opowiadać tu byłoby i zbyt długo, i zbyt ekshibicjonistycznie. Ten nowy aspekt ma bezpośredni związek z rozszerzeniem się badań Zenona Kałuży na nowe obszary kultury umysłowej średniowiecza. Przed kilku ledwie laty pojawiły się jego studia o kronice Wincentego Kawłubka, a przed nim inne jeszcze, Polonika, publikowane przeważnie w dominikańskim przeglądzie tomistycznym. Penetrujące zaś dziedzinę poezji oraz piśmiennictwa retorycznego i narracyjnego. Najpierw był to obszerny artykuł o stosunku Stanisława ze Skarbimierza do poetów i poezji. Po nim jeden jeszcze dotyczący tegoż polskiego autora, a następnie jeszcze jeden na temat Bartłomieja z Jasła. Pozwoliłem sobie wymienić te studia z ostatniego dziesięciolecia jako osobną jakość w twórczości uczonego francuskiego rodem z Polski, nie tylko jako polonika, bo mediewalia polonika były stałym przedmiotem jego zainteresowania i aktywności pisarskiej także w poprzednich latach, ale dlatego właśnie, że mi się wydają nową jakością w bogatej i bardzo przecie pod niejednym względem zróżnicowanej jego twórczości. A do nich dołączyć trzeba, poczynając od 2006 roku, cały pakiet studiów właśnie nad kroniką polską Wincentego Kadłubka. Taka zmiana adresu zainteresowania u historyka filozofii średniowiecznej nie była tu jakąś nowością absolutną. Już sporo wcześniej Mówię to z punktu widzenia mojego środowiska. Już sporo wcześniej badacz filozofii moralnej średniowiecza Jerzy Bartłomiej Korolec napisał studium okadłubkowym w systemie cnót moralnych, cnót władcy, poszukując ich źródeł w myśli filozoficznej XII wieku. Było to jednak typowe studium doksograficzne. Zenon Kałuża wszedł na podobny obszar, tak samo filozofii pokrewny. Inne wszelako wybrał z kadłubkowego dzieła szczegółowe problemy, inne też zastosował do ich badania metody. Okazał się w nich i doksografem, i historykiem średniowiecznej kultury, i niezwykle dociekliwym źródłoznawcą, a to była jego z dawien dawna uczęszczana droga, ale też źródłoznawcą wyposażonym w intuicję i talent filologa. Oto dwa przykłady, tylko dwa, choć znalazłoby się ich łatwo jeszcze co najmniej kilka, a każdy, który przytoczę, inny ukaże rodzaj filologicznej dociekliwości i filologicznej intuicji. Zafascynowany wskutek nieudania się próby znalezienia źródła podjętej wcześniej przez mówiącego niniejsze, zainteresowany kadłubkowym paradoksem o sprawiedliwości i miłosierdziu, o tym, że nikt nie jest sprawiedliwy, nikt nie jest miłosierny, jak tylko sprawiedliwy, nikt sprawiedliwy, jak tylko miłosierny, bo sprawiedliwość bez miłosierdzia to jest okrucieństwo, a miłosierdzie bez sprawiedliwości głupota. Znalazł je Zenon Kałuża u Anselma z Laon, gdzie nierozłączność miłosierdzia i sprawiedliwości została sformułowana w sposób prawie identyczny jak u Kadłubka. Rozstrzygnęło to, i to ważna rzecz bardzo, rozstrzygnęło to ostatecznie nie tylko kwestię pochodzenia tego paradoksu, ale przy okazji także towarzyszącego mu pewnego monostychu o lwie, bo i jego pochodzenie Zenon Kałuża ustalił dokładnie, a nie likwidując domysły, że to może być wiersz samego Kadłubka, przez samego Kadłubka skomponowany. Jednego i drugiego zaś na próżno szukali nie tylko pracujący nad Kadłubkiem, nad kroniką polską Kadłubka historycy, ale i filologowie, wśród nich zaś tak znakomity jak ostatni jej wydawca Marian Plezio. Drugi przykład jest tekstologiczny. To zaproponowana w miejsce zgodnie we wszystkich przekazach brzmiącego, lecz po prawdzie bezsensownego zdania identitas est mater societatis, koniektura minimalnie graficznie, ale fundamentalnie semantycznie zmieniająca ostatnie słowo na satietas. Więc nie chodzi o to, że identyczność jest matką społeczności, tylko o to, że jest matką przesytu, no, nudy, prawda? Koniektura ta uzasadniona, pracowicie wyśledzoną długą tradycją średniowiecznego użytku podobnego wyrażenia z De Inventione Cicerona. Koniektura więc, jak to często bywa, niezwykle prosta, a jedyna sensowna i spójna z kontekstem. Identitas est mater satietatis. Zamiast o wspólnocie mówi o przesycie. Więc choć niechętnie przed kilku laty przyjęta przez polskich historyków mediwistów, ma ona zaiste smak bentlejowego porzekadła. Mihi ratio plus valet quam centum codices. A przy tym ratio uzyskała tutaj wyjątkowo mocne podstawy empiryczne, doskonale od Cycerona aż po wiek XII prześledzonym retorycznym toposie. I ostatni, piąty już punkt tej laudacji, nieodzowny ze względu na miejsce i okazję, z jakiej jest głoszona. To silne, intensywne, wielce owocne związki Zenona Kałuży z Instytutem Tomistycznym, zwłaszcza odkąd objął redakcję Przeglądu Tomistycznego. I ten punkt laudacji trzeba zresztą, podobnie jak pierwszy, traktować tylko jako pars pro toto, bo w rzeczy samej jest tylko wycinkiem o wiele bogatszych z krajem rodzinnym relacji emigranta, który więcej niż połowę swych lat przeżywszy we Francji, tam zrobiwszy karierę błyskotliwą i jakże owocną, nie zerwał nigdy nie tylko prywatnych, rodzinnych, lecz i profesjonalnych więzi z Polską, hojnie wspierając nas swoim talentem, swoją znakomitą wiedzą, niezmordowaną pracowitością. Spośród zaś obfitych owoców jego twórczości, jakimi przez wszystkie te lata wzbogacał polską mediewistykę, niektóre od dość dawna, a w ostatnim czasie coraz obficiej, zasilały przegląd tomistyczny, w roku zaś 2005 władze zakonu powołały Zenona Kałużę na jego redaktora. Zmieniło to wielorako oblicze pisma, a ze zmian najmniej chyba ważna jest ta zewnętrzna, widoczna jako elegancki wystrój graficzny. O wiele ważniejsza ta, która przymnażając pismu nowych działów, odmieniła wydatnie jego poprzedni charakter. Najważniejsza zaś, myślę, ta najmniej chyba zewnętrzna i spektakularna, podnosząca jednak wydatnie jego jakość wskutek surowo ocenianych i starannie dobieranych, a wreszcie, to na końcu wymieniam, ale to nie najmniej ważne, niezwykle troskliwie i niezwykle skutecznie redagowanych materiałów. Dzięki tym wszystkim innowacjom, wspartym jeszcze przez taki pozornie tylko ornamentacyjny drobiazg, jak otwierająca każdy poszczególny tom przeglądu, prezentacja jego zawartości przez redaktora, pismo łatwiej jest, miejmy nadzieję, odnaleźć się w twardych warunkach bezlitosnego rynku. Dużo padło słów o trudach i dziele bohatera dzisiejszej uroczystości. Ani jedno o nim samym, jako o człowieku po prostu. Niech ten niedostatek zostanie skompensowany krótkim cytatem przedmowy, jaką przed 9 laty dzisiejszemu bohaterowi w hołdzie ofiarowaną księgę jubileuszową poprzedził belgijski jego uczeń Paul Bakker. Cytuję tutaj krótkie zdanie. Dzięki swej szlachetnej i otwartej osobowości Zenon Kałuża potrafił zadzierzgnąć związki przyjaźni z licznymi kolegami mediwistami każdego wieku i każdej narodowości. Koniec cytatu. Do tej mini charakterystyki, bardzo trafnej. Dodałbym tylko, że tych cech osobowości Zenona Kałuży mają szczęście doświadczać nie tylko koledzy medliwiści. Dziękuję.
Magnificat anima mea.